Na europejskie drogi zaprasza Wojciech Sobociński. Zawiodą nas one dzisiaj do banku, do bydgoskiego oddziału Narodowego Banku Polskiego, gdzie pan Leszek Beszczyński przygotował dla nas lekcję o banknotach, które pojawiły się w Europie i którymi posługujemy się do dzisiaj. Ale jak zawsze na początek garść unijnych nowości. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ma zrelacjonować komisarzom wizytę w Polsce. Franz Timmermans rozmawiał w Warszawie z premier Beatą Szydło o kompromisowych rozwiązaniach kryzysu konstytucyjnego. Spotkał się także z prezesem Trybunału Konstytucyjnego Andrzejem Rzeplińskim i rzecznikiem praw obywatelskich Adamem Bodnarem. Komisja nie podejmie żadnych decyzji dotyczących prowadzenia tzw. procedury kontroli praworządności. Do sprawy ma powrócić w przyszłym tygodniu.
To będzie ustna relacja Franza Timmermansa z wizyty w Warszawie. Nie będzie żadnych oficjalnych dokumentów w tej sprawie, nie będzie też publikacji opinii o sytuacji w Polsce, mówi rzecznik komisji Margaritis Skinas. Przyjęcie opinii miałoby sens na zakończenie całego procesu, a przecież jesteśmy w trakcie rozmów. Przedwczesne byłoby publikowanie oceny, kiedy trwa poszukiwanie rozwiązań. Komisja miała już przygotowaną opinię dotyczącą praworządności w Polsce, ale wstrzymała przedwczoraj publikację, bo przyspieszyły rozmowy z władzami w Warszawie. Dziś mają być kontynuowane, a komisarze za tydzień mają ponownie rozmawiać o Polsce. To daje więcej czasu Warszawie na szukanie poparcia dla kompromisu w sprawie rozwiązania kryzysu konstytucyjnego, a Brukseli na ocenę sytuacji. Unijni urzędnicy przyznają, że ograniczone zaufanie i doza sceptycyzmu jest zarówno w Polsce, jak i Komisji Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela.
W ciągu ostatnich 48 godzin na wodach cieśniny sycylijskiej udzielono pomocy ponad 5600 uchodźcom. Wzięły ich na pokład włoskie okręty wojenne, jednostki Frontexu, organizacji humanitarnych, a także statki handlowe oraz dwa holowniki obsługujące libijskie szyby naftowe.
Wykorzystaliśmy wszystkie jednostki dostępne w tym akwenie, poinformował oficer włoskiej Straży Przybrzeżnej, dając do zrozumienia, że w tej chwili nie stać na więcej sił spieszących z pomocą imigrantom dostającym się do Europy drogą morską. Według Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji z siedzibą w Genewie od początku tego roku w ten sposób na nasz kontynent dostało się już 191 tysięcy osób. 33 tysiące przybyły do Włoch, których władze zaczynają mówić o braku miejsc w ośrodkach dla uchodźców. W Rzymie przyznaje się, że nie tylko ich relokacja w krajach członkowskich Unii Europejskiej się nie powiodła. Nie udało się też zrealizować planu rozmieszczenia ich w wielu włoskich regionach, które po prostu nie wyraziły na to zgody. Marek Lenert, Polskie Radio. Rzym.
Grecka policja rozpoczęła rano ewakuację obozu dla imigrantów w Idomeni. Operacja przebiega spokojnie, a udział w niej bierze ponad 1400 policjantów. Uchodźcy, którzy od wielu tygodni koczowali na granicy, przewożeni są do specjalnych ośrodków w północnej Grecji.
Migranci zostali już wczoraj poinformowani o ewakuacji obozu, dlatego większość z nich była spakowana i czekała na transport. Greckie władze zapowiadały, że nie będą używać siły, a operacja, jeśli będzie taka potrzeba, trwa nawet kilka dni. Mimo że spora część uchodźców nie chciała opuścić okolicy, policjanci nie spotkali się jak do tej pory z oporem z ich strony. Od kiedy zamknięto granicę na tzw. szlaku bałkańskim, ponad 10 tysięcy osób koczowało tam w tragicznych warunkach, czekając na ponowne otwarcie przejścia. Jedynie około 2 tysiące dobrowolnie opuściło Idomeni. Greckie media donosiły o nielegalnym handlu, w tym także narkotykami, który w ostatnim czasie szerzył się na granicę. Znacznie zwiększyła się tam również działalność przemytników, którzy obiecywali uchodźcom przerzut do krajów środkowej i zachodniej Europy. Z powodu zamkniętych granic w całej Grecji utknęło już ponad 56 tysięcy migrantów. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio.
W niemieckim Frankfurcie nad Odrą, przy granicy z Polską, grupa mężczyzn zaatakowała i pobiła czwórkę uchodźców. Sprawcy byli podjudzani przez przechodniów. Do zdarzenia doszło wieczorem, ale dopiero rano poinformowała o nim policja.
Czwórka uchodźców z Syrii, Somalii i Egiptu w wieku od 17 do 35 lat została otoczona przez sprawców na przystanku tramwajowym. Zaatakowani cudzoziemcy próbowali uciec i schronić się w pobliskim centrum handlowym. Tam jednak dwóch z nich dogonili napastnicy, którzy bili ofiary pięściami i pałkami. Według informacji niemieckich mediów część przechodniów zachęcała ich do tego, wznosząc okrzyki wrogie wobec obcokrajowców. Inni świadkowie zadzwonili po policję, która szybko ujęła napastników. Jeden z nich został zatrzymany, miał we krwi 3 i 7 0,7 promila alkoholu. Rzecznik miejscowej policji powiedział, że ofiary incydentu nie odniosły żadnych obrażeń, a interwencja lekarza nie była konieczna. Z Berlina dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski.
Jest zgoda na przekazanie Grecji kolejnej transzy pożyczki w wysokości ponad 10 miliardów euro. Decyzję podjęli ministrowie finansów strefy euro po 11-godzinnych negocjacjach w Brukseli. O natychmiastową wypłatę pieniędzy apelował rząd w Atenach. Grecki parlament przyjął ostatnio reformy i pakiety oszczędnościowe, które były warunkiem wypłaty pieniędzy, ale wywoływały protesty obywateli. Ministrowie finansów ustalili, że pieniądze będą wypłacane ratami. 7,5 miliarda euro Ateny mają otrzymać za kilkanaście dni, resztę jesienią. To jest bardzo dobra wiadomość. To potwierdzenie, że program finansowy znów zaczyna być realizowany. Grecja wykonała dużą pracę, a my mogliśmy zrobić postępy. To ważny dla nas moment. Od ostatniego lata, kiedy mieliśmy wielki kryzys zaufania w naszych relacjach, teraz możemy go odzyskiwać. Grecja otrzyma pieniądze prawie z 6-miesięcznym opóźnieniem. Tyle czasu trwały rozmowy rządu z międzynarodowymi kredytodawcami. Ministrowie finansów Eurolandu na spotkaniu w Brukseli wstępnie porozumieli się także co do ulżenia Grekom w spłacie zadłużenia. Możliwe to będzie na zakończenie realizacji obecnego programu finansowego. To były europejskie nowości i teraz najwyższa pora na przegląd prasy Krzysztofa Rogozińskiego.
W ubiegłym roku Polacy zarobili w Niemczech tyle, że to równowartość 29 miliardów złotych. Przeciętnie każdy nasz rodak zarabiał przed rokiem w Niemczech 7400 zł miesięcznie. W tygodniku Przegląd tekst Wiktora Raczkowskiego Ucieczka młodych. Aż 1,5 miliona Polaków zamierza wyjechać z kraju. 4 miliony jeszcze się wahają. Dramatyczna sytuacja na rynku pracy w wielu miejscach, między innymi w kurorcie Świnoujście. Szczyt sezonu urlopowego już za chwilę, a nie ma ludzi potrzebnych do obsługi wypoczynkowej fali. Mało kto jednak wyraża zdziwienie. Ze Świnoujścia rzut beretem do Niemiec. Tutaj zarobić można średnio 1800 zł, tam 3 albo 4 razy więcej. Wyjeżdżać do pracy w Niemczech chcą również mieszkańcy ściany wschodniej z województw podlaskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Tam chęć wyjazdu deklaruje 32% osób. Z Białegostoku do Berlina busy przewożą ludzi każdego dnia. Połowa chcących wyjechać z Polski deklaruje wybór właśnie Niemiec. 18% chce jechać i pracować w Wielkiej Brytanii, 6% w Holandii. W Niemczech od stycznia ubiegłego roku ustalono płacę minimalną na poziomie 8,5 euro za godzinę, również dla pracowników z zagranicy. Kto wyjeżdża z Polski najchętniej? Ludzie młodzi, przed 35 rokiem życia, z wykształceniem podstawowym albo średnim. Tutaj niepracujący lub z wynagrodzeniami poniżej 2000 zł. Najczęściej są to osoby pochodzące ze wsi i z miast mniejszych niż 100-tysięczne. Tylko 15% wyjeżdżających nie planuje powrotu do Polski. Większość twierdzi, że kilka lat pracy tam wystarczy, żeby po powrocie urządzić się w Polsce i spokojnie żyć. Odpowiedź na pytanie, a kto w tym czasie będzie pracować w Polsce, jest już znana. Polskie warunki pracy i polskie zarobki bardzo na razie odpowiadają imigrantom z Ukrainy. Jest ich u nas obecnie mniej więcej 1 000 000. Najczęściej pracują w budownictwie, w transporcie, w przemyśle przetwórczym. Z powodzeniem wypełniają luki na polskim rynku pracy. Nie jesteśmy dla nich jednak najbardziej atrakcyjni spośród państw unijnych Europy Środkowo-Wschodniej. Wyższe zarobki oferuje się im na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji, ale tam rynki pracy nie są aż tak otwarte jak nasz. Jeśli natomiast Niemcy otworzą się dla pracowników z Ukrainy, to ci, którzy pracują obecnie w Polsce, bardzo prędko ruszą za Odrę. Przeprowadzono badania na ten temat. Po 3 tygodniach prawie wszyscy będą w Niemczech. Niemiecka gospodarka w najbliższych latach potrzebować będzie aż 10 milionów nowych par rąk do różnych prac. Ale jest jeden zupełnie oczywisty sposób zatrzymania i Polaków u polskich pracodawców, i zatrzymania ukraińskich, ale również wietnamskich i wszystkich pozostałych imigrantów. Trzeba w Polsce podnieść płace. Aż 80% pytanych o to właśnie zbyt niskie płace wymienia jako główną przyczynę zarobkowej emigracji. Ucieczka młodych. Wiktor Raczkowski, Tygodnik Przegląd. Polskie Radio
PIK. Gościem Europejskich Dróg jest pan Leszek Byszczyński z Bydgoskiego Oddziału Narodowego Banku Polskiego, bo chcielibyśmy dzisiaj państwa zainteresować historią pieniędzy. Wszyscy wiemy, że pieniądze podobno wymyślili Fenicjanie, chociaż to nie do końca prawda, i zawsze mamy do nich pretensje, że wymyślili ich za mało. Ale jak w tej chwili wygląda ta historia pieniędzy, pieniędzy papierowych, bo Narodowy Bank Polski właśnie świętuje 10. rocznicę wyemitowania pierwszego w historii banknotu kolekcjonerskiego, nie takiego, którym płacimy w sklepie.
Tak, no inspiracją właśnie do dzisiejszego naszego spotkania z Państwem jest 10. rocznica, jak pan redaktor powiedział, wyemitowania przez Narodowy Bank Polski pierwszego wówczas, to był 2006 rok, banknotu kolekcjonerskiego.
No dzisiaj ma wielką wartość, tak?
Oprócz funkcji emisyjnej banknotów, te, które spotykamy najczęściej na rynku, też możemy spotkać takie banknoty właśnie przeznaczone bardziej do podziwiania, oglądania, gromadzenia. No i jeżeli na rynku jest ich mniej, bo banknoty kolekcjonerskie są emitowane tylko w pierwszej, jedynej serii, wówczas jeżeli się rozejdą, są gratką dla kolekcjonerów, ich wartość może wzrastać. Mogą być też, powiedzmy, lokatą kapitału, ale na pewno jakimś przyczynkiem do poznawania naszej historii, ponieważ najczęściej na banknotach kolekcjonerskich upamiętniamy wydarzenia, postacie historyczne, czyli to jest taki dobry przyczynek do nauki lekcji historii naszego kraju.
My rzadko patrzymy na banknoty jak na dzieło sztuki, ale to jest dzieło sztuki, bo jeśli dokładnie się temu przyjrzymy, to są pieniądze papierowe, banknoty, które są ładne i które są brzydkie. W jednych krajach aż no, po oczach dają te banknoty, u nas w Polsce są naprawdę eleganckie.
Tak, u nas banknoty są eleganckie i myślę, że to zawdzięczamy panu Andrzejowi Heinrichowi, który jest projektantem.
Słynnym
projektantem. Warto tutaj podkreślić, że wszystkich banknotów w Polsce, i tych obiegowych, i kolekcjonerskich.
I tutaj ciekawostka, że ten pan nie korzysta z komputera. On po prostu na kartce maluje te pieniądze.
Tak, pierwsze szkice powstają oczywiście w głowie, pewnie później są na kartce przelewane. Tak, pan tradycjonalista, tak? Pracuje ołówkiem, czymś w ręku i przelewa swoje pomysły na kartkę.
Ten pierwszy banknot sprzed 10 laty, z 2006 roku, był oczywiście poświęcony postaci wielkiej w naszej historii.
Tak, to no, była to na pewno godna inspiracja, tak, żeby pierwszy banknot, który Narodowy Bank Polski emituje, poświęcić Janowi Pawłowi II, naszemu wielkiemu Ojcu Świętemu. I no teraz, tak jak wspomnieliśmy, 10 lat minęło, kiedy już te banknoty kolekcjonerskie funkcjonują na rynku. I w 2016 roku, dokładnie w kwietniu tego roku, wyemitowany został już 8, jak można to powiedzieć w kolejności, banknot kolekcjonerski poświęcony 1050. rocznicy Chrztu Polski.
A więc tylko wielkie postacie, tylko wielkie wydarzenia.
Wielkie postacie, wielkie wydarzenia, lekcja historii.
No i przejdźmy teraz do tego, co powiedziałem na początku. Czy to prawda, że Fenicjanie wymyślili pieniądze?
To prawda, bo to jest, wiele źródeł podaje także, że Fenicjanie wymyślili pieniądze. My dzisiaj będziemy się chcieli skupić tą pewną formą pieniędzy, tak? Rozmawiamy o banknotach kolekcjonerskich, o pieniądzach papierowych. Chcielibyśmy przybliżyć trochę wiadomości z historii. I tutaj źródła podają, że to jest okres X wieku i w Chinach, czyli cywilizacja azjatycka wymyśliła, stworzyła, powiedzmy, pierwowzór, tak? Pierwszych pieniędzy papierowych. Ciekawostką dotyczącą tego pierwszego pieniądza papierowego było to, że z góry określono ich okres ważności, tak? Kiedy wówczas pewnie cesarz, bo to była domena emisji pieniądza, wprowadził do obiegu pierwsze banknoty, z góry określono, że będą obowiązywały przez 3 lata. No, to jest też taki przykład, źródła również podają, że znane było już zjawisko psucia pieniądza, inflacji w tych czasach, więc dlatego określono.
Chińczycy wymyślili inflację.
Myślę, że też, że odkryli, w jaki sposób można też psuć pieniądze, i dlatego z góry określono, że te pierwsze banknoty będą ważne przez 3 lata.
No i później oczywiście musiały te chińskie wynalazki trafić na europejski rynek, bo to Chińczycy wymyślili proch i kilka innych rzeczy, które później w Europie znalazły zastosowanie. Kto przywiózł do Europy chińskie pieniądze?
No, Też źródła podają, że no oczywiście znamienici żeglarze, być może nie jeden, ale na pewno udało się takie informacje potwierdzić, że słynny Marco Polo był tym żeglarzem, odkrywcą, podróżnikiem, który oprócz wielu innych rzeczy z Chin, z Azji do Europy przyniósł też ideę, pomysł pieniądza papierowego. Także można powiedzieć, że dzięki odkrywcom zawdzięczamy również i pieniądze.
Mieliśmy wtedy w Europie pieniądze bite przez władców. Mieliśmy pieniądze, które były nawet dzielone na części, czyli po prostu łamane. No, papierowe pieniądze, przypuszczam, że dla ówczesnych ludzi brzmiały trochę podejrzanie. Ani to kruszec, ani to konkret. Można to spalić. Gdzie to się mogło przyjąć najpierw? To
myślę, że tak. No, potrzeba, jak to się mówi często, potrzeba jest matką wynalazków. Potrzeba spowodowała, że no wykorzystano po raz pierwszy papier jako ten nośnik pieniądza. Można powiedzieć, że kolebką pieniądza papierowego jest Szwecja. To jest okres XVII wieku i wówczas szwedzki król, aby zwiększyć ilość pieniądza w obiegu, prawdopodobnie ze względu na toczące, prowadzone przez siebie wojny, czy to obronne, czy będąc zdobywcą, potrzebował więcej środków. Wiadomo, że wówczas bardzo popularnym pieniądzem były metale szlachetne, złoto i srebro. Szwedzi odkryli, że skoro na ich terytoriach są duże zasoby miedzi, to można by było wprowadzić trzeci kruszec,
czyli
wykorzystywać miedź jako element pieniądza. Kierując się wówczas taką zasadą, która określała, że nominałowi powinna przynajmniej w zbliżonych wymiarach odpowiadać ilość kruszcu w monetach, wykorzystywano większe nominały i wówczas dochodziliśmy do takiej sytuacji, że te pierwsze monety wykonane z miedzi w Szwecji miały ogromne rozmiary. Dochodziły czasami nawet do 20 kg. Wówczas
no,
możemy
domu
sobie wyobrazić, jakim utrudnieniem było posługiwanie się takim właśnie ciężkim, ogromnym pieniądzem. I wówczas, to jest 1668 rok, powstaje w Szwecji, tu warto podkreślić, bo to jest oprócz tej funkcji pieniądza, to jest pierwszy bank centralny, dzisiejszymi byśmy się posługiwali nazewnictwem, pierwszy bank centralny powstaje w Szwecji i on podejmuje decyzję, że będzie można zdeponować taką kilkunastu kilogramową monetę w skarbcach tego banku, otrzymać za nią, jeszcze wówczas nie nazywano tego pieniądzem, pokwitowanie, dokument, który był wydawany na okaziciela, który można przekazać później innym osobie, regulować swoje zobowiązania i to jest uznawane za początek w Europie pieniądza papierowego, czyli element szwedzki.
No, trudno przyjąć nam, Polakom, do wiadomości, że Szwedzi swój potop, który wykonali na naszych ziemiach, czyli totalną grabież od Gdańska po Kraków, wykonali za papierowe pieniądze.
Sfinansowali papierowym pieniądzem. Pewnie tak.
Ale takie są fakty historyczne. Powiedzieliśmy, że Szwedzi to pierwszy bank narodowy, szwedzki bank państwowy. Co było dalej?
Następnie, w dość krótkim czasie później, bo w 1694 roku taką samą sytuację wykorzystują Anglicy. Powstaje Bank Anglii, który czerpiąc doświadczenia z tych śladów szwedzkich, wprowadza do obiegu pierwsze banknoty mające oczywiście pokrycie w kruszcu, pokrycie w złocie, w srebrze. Anglicy nie znaleźliśmy w źródłach potwierdzenia, żeby wykorzystywali miedź, tak jak Szwedzi, głównie to były pieniądze złote czy srebrne.
Szlachetne
kruszce. I wprowadzono banknoty z tą samą zasadą, z informacją taką, że w każdej chwili taki banknot może być wymieniony na prawdziwy funt złoty czy srebrny. To pozostało w historii, jest taki zapis na banknotach brytyjskich, że w każdej chwili mogą być wymienione na prawdziwe funty. I tu warto podkreślić, z taką anegdotą się spotkałem, że pojawia się w ówczesnych czasach dżentelmen brytyjski, już posługujący się tym nowym formą pieniądza, tym banknotem, kładzie go w kasie banku czy na ladzie i prosi o wymianę tego banknotu na rzeczywiście tego prawdziwego złotego funta. Wówczas kasjer oczywiście przystępuje do tej operacji wymiany. Wówczas dżentelmen mówi, ach, mówi, nie, jeżeli pan się zgadza, to ja oczywiście dziękuję, mi to wystarczy, ale musi pan wiedzieć, tu podkreśla swoją tą angielską dyplomacją, musi pan powiedzieć, że gdyby pan odmówił, ja bym natychmiast zażądał wymiany tego banknotu na prawdziwego funta. No podkreśla to wiarę. Tak, wykonał, sprawdzam taki gest. No ale od tego czasu no, banki, które powstawały, cieszyły się jednak uznaniem i zaufaniem. Nie odnajdujemy już nawet na początkach specjalnych problemów z akceptacją. Dodatkowo na tych banknotach pojawiał się napis, że są prawnym środkiem płatniczym. Wówczas ten emitent, czy władca, czy bank centralny gwarantował taką sytuację, że nie można odmówić przyjęcia zapłaty takim banknotem.
Zastanawiam się tylko nad jedną rzeczą. Kiedy pojawili się pierwsi fałszerze takich papierowych banknotów, bo pojawić się musieli. Te pierwsze na pewno nie miały takich zabezpieczeń, jakie mają dzisiaj, ale nie wyprzedzajmy faktów. Do wieku XIX spieszmy.
Tak, w wieku XIX już stosowano powszechnie banknoty te wymienialne na kruszce, głównie srebro i złoto. Prawo do emisji tego nowego pieniądza w zasadzie było zagwarantowane tylko dla banków. I była troszeczkę inna sytuacja niż mamy do czynienia i którą znamy z naszych współczesnych czasów, kiedy wiemy, że w jednym kraju z wyłączeniem Unii Europejskiej, bo to jest na Unii Walutowej. Na jednym obszarze kilku krajów jest jeden bank, prawny emitent. Wówczas emisją pieniądza zajmowały się banki komercyjne. No to powodowało czasami sytuacje takie kłopotliwe. Pieniądza w obiegu znajdowało się więcej niż miało to pokrycie w tych kruszcach. No wywoływało to zjawisko, które my znamy, które znali już Chińczycy, wywoływało inflację. I wówczas pojawił się na banknotach ten napis, tak, żeby sobie emitent zagwarantował, że będzie on przyjęty, że nikt nie odmówi, że jest to prawny środek płatniczy.
A czy nie było też tak, że te komercyjne banki emitowały różne pieniądze?
Tak, emitowały też różne pieniądze, co powodowało dodatkowe utrudnienie w rozliczeniach. Tak? To i w rynku europejskim, czy na obszarze Stanów Zjednoczonych, kiedy każdy stan, każdy bank w innym stanie wypuszczał na rynek swoją walutę, no możemy sobie wyobrazić, jakie to rodziło kłopoty, kiedy w jednym kraju posługiwano się kilkoma walutami i trzeba było tutaj i kursy stosować, i ustalać ich wartość, wymieniać.
Chociaż dzisiaj, kiedy mamy Euroland i tylko jedną walutę, także kłopotów z pieniędzmi mamy niemało. Miedziaki, bo o tej miedzi mówiliśmy. Miedziaki zawsze kojarzyły się z biedotą. Jak ktoś wyciągał portfel i miał w nim papierowe pieniądze, to znaczy, że był burżuj, że był bogaty.
Tak, to była też taka idea, jeszcze dodatkowo podkreślająca, że pomysłem wówczas emitenta było to, że banknoty będą wyłącznie w wyższych nominałach. Uznawano, że będzie to środek płatniczy przeznaczony dla bogatszej warstwy społecznej, tym samym lepiej wykształconej. Banknoty były wyposażone w napisy. Zakładano, że osoby posługujące się banknotami potrafią czytać, pisać. No to będą dla nich. I takim dodatkowym dowodem na to są nominały. Pierwsze banknoty, które funkcjonowały w obiegu, charakteryzowały się bardzo wysokimi nominały. Doskonałym przykładem będzie tutaj banknot o nominale 500 rubli, który w ówczesnych czasach ta kwota jednego banknotu czy 500 rubli odpowiadała kilku pensjom oficera czy urzędnika.
A więc bardzo wysokie nominały.
Bardzo wysokie nominały z przeznaczeniem, tak jak pan redaktor wspomniał, że miedziaki, bilon był zagwarantowany dla tych szerszych, powiedzmy, warstw społeczeństwa, a banknoty dla bogatych.
Było takie miejsce w Stanach Zjednoczonych, które znają wszyscy, Fort Knox, najbardziej strzeżone miejsce w Stanach Zjednoczonych. Tam przechowywano góry złota, bo to właśnie było zabezpieczenie dla dolarów, które pojawiały się na rynku, czyli za każdego papierowego dolara mogłem otrzymać odpowiednią ilość kruszcu. Ale dzisiaj przecież tak nie jest. Dzisiaj te nasze pieniądze nie mają pokrycia w szlachetnych metalach.
Tak, już od wielu lat stopniowo odchodzono od pokrycia szlachetnym kruszcem emitowanych banknotów. Możemy powiedzieć, że ostatecznie, takie zerwanie z tą tradycją nastąpiło właśnie całkiem niedawno, w XX wieku, w 70-tych latach XX wieku, kiedy to właśnie
pół wieku temu.
Stany Zjednoczone zdecydowały o zakończeniu tak zwanej ery, tak, wymiany pieniądza na złoto. Dolar był ostatnią, a przy okazji no, jest to wiodąca waluta świata, która wyznacza kierunki, wyznacza trendy na tym rynku panujące. Zrezygnowano z wymienialności dolarów na złoto. Wówczas też no, diametralnie zmieniła się definicja pieniądza wymienialnego. Tak? Przez wieki posługiwaliśmy się tym pojęciem, rozumiejąc pod nim to, że to pieniądz jest wymienialny na cenny kruszec.
Teraz no, choćby nazwa złoty.
Złoty, tak. Teraz posługujemy się tym pieniądzem wymienialnym, mając tutaj na myśli wymianę jednego na drugi, tak? Czy wymianę walut, która jest powszechna w naszych współczesnych czasach.
Ciekawa historia banknotów na świecie, opowiedziana nam przez pana Leszka Beszczyńskiego z bydgoskiego oddziału Narodowego Banku Polskiego, a to w związku z emisją w tym roku 8 już banknotu kolekcjonerskiego Narodowego Banku Polskiego, którego tematem jest ważka rocznica, 1050. rocznica Chrztu Polski. No i dla jednego ze słuchaczy mamy taki banknot kolekcjonerski, ale trzeba odpowiedzieć na pytanie.
Trzeba odpowiedzieć, tak. My oczywiście zgodnie z tradycją już przygotowaliśmy dla naszych radiosłuchaczy konkurs. I proszę odpowiedzieć, jeżeli państwo chcecie spróbować mieć szczęście, taki banknot właśnie najnowszy Narodowego Banku Polskiego zdobyć. Proszę odpowiedzieć na dzisiejsze pytanie. W którym roku Narodowy Bank Polski wyemitował pierwszy banknot kolekcjonerski i jaki był temat tego banknotu?
Właśnie, w którym roku Narodowy Bank Polski wyemitował pierwszy banknot kolekcjonerski i jaki był jego temat? Polskie Radio PIK. No i teraz wystarczy pod numer SMS-u 71160 przesłać nam odpowiedź, poprzedzając hasłem PIK. No i oczywiście nie zapomnijmy wpisać imienia, nazwiska i adresu. A więc pod numer 71160, poprzedzając hasłem PIK, później odpowiedź, imię i nazwisko, a już za tydzień poznamy zwycięzcę, czyli tego, który otrzyma ten piękny banknot z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. Powiem tylko, że jest w tej chwili na rynku w bankach niedostępny, ponieważ wszystkie jego egzemplarze zostały wykupione pierwszego dnia emisji. No i pora kończyć nasze europejskie spotkanie na kujawsko-pomorskiej wsi. Andrzej Krystek.
We wtorek zainaugurowano w Warszawie pracę Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Z udziałem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela rada została powołana w celu stworzenia płaszczyzny do dialogu pomiędzy ministrem rolnictwa a organizacjami działającymi w środowisku rolniczym. Tyle komunikat ministerstwa z wtorkowych obrad. Natomiast na inauguracyjnym posiedzeniu byli także przedstawiciele rolników kujawsko-pomorskich, między innymi pan Wojciech Mojżesowicz, były minister rolnictwa, rolnik ze wsi Gogolinek koło Koronowa. Ilu w sumie z kujawsko-pomorskiego przedstawicieli było na tej naradzie?
Było, z tego co się orientuję, przedstawicieli rolników 4 osoby. Pani Danuta Pilarska ze środowiska ekologicznego, produkcji ekologicznej. Juliusz Młodecki, który reprezentował Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku. Prezes Związku Dzierżawców i Pracodawców, pan Dereziński. Bardzo dobrze się stało, że została powołana strona do rozmów z ministerstwem, do opiniowania. Zespół ludzi, który został tam powołany, od przetwórców, dystrybutorów, do rolników.
W sumie ile osób?
90 kilka osób, z tego obecnych było 83. Wybrano przewodniczącego, wybrano dwóch wiceprzewodniczących.
Przewodniczącym rady został Jerzy Wierzbicki, reprezentujący Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.
Powstaną zespoły, wydaje mi się, że bardzo ważne zespoły. To będzie zespół do kształtowania ustroju rolnego, innowacyjności w rolnictwie, produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodzenia roślinnego, bezpieczeństwa jakości żywności, promocji tego, co produkujemy, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, to chyba bardzo ważne, sprzedaży bezpośredniej, która ustawa ma wejść w życie. Wydaje mi się, że część upatruje w tym swoją szansę i dobrze. Stabilizacja rynków rolnych i ograniczania ryzyka. Bardzo ważne, szczególnie dla producentów rolnych. No i też sprawy dotyczące spółdzielczości rolniczej i zespół ma być dodatkowo powołany do produktów tradycyjnych i ekologicznych. W tych zespołach będzie dokonywać się oceny sytuacji, propozycji.
Zwłaszcza, że polskie rolnictwo trapi tyle kłopotów, zwłaszcza kujawsko-pomorskie. Przypomnijmy, susza przede wszystkim kujawsko-pomorskich rolników dotknęła ubiegłoroczna i tegoroczna już. Również szczególnie wymarznięcia zimowe. No i problemy unijne, których też nie brakuje, choćby w kontekście nowego prawa wodnego.
Jak rozmawialiśmy, to tak jak dotknięty jest od już dłuższego czasu nasz region, to znaczy w zeszłym roku wysuszenia, potem wymarznięcia i dzisiaj nie muszę mówić, bo jechałem z taksówką i pan mówi, że jest piękna pogoda. Ja mówię, że tragiczna. Ja mówię, ale dobrze, żeby wam świeciło słońce, a nam, żeby trochę popadało. Na polach wygląda tragicznie. Wracając do tego spotkania, jest pewien pozytywny sygnał, że minister chce skorzystać, chce mieć wsparcie tego środowiska, chce mieć propozycje. No, myślę, że oprócz tego wsparcia też będą mi ostre dyskusje na takich zespołach, ale jednak skuteczność tego działania będzie zależała od aktywności tego gremium, które zostało powołane.
Europejska unijna pomoc wkrótce już powinna trafić do także polskich producentów mleka i trzody chlewnej. W oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy wicedyrektor pan Marek Witkowski.
Zakończyliśmy procedowanie nad wnioskami złożonymi nam przez rolników produkujących bydło mleczne. 20 maja skończyliśmy procedowanie nad wszystkimi wnioskami i jesteśmy jednym z 7 oddziałów terenowych, którzy ukończyli pracę.
Ilu rolników się doczeka pomocy?
Ponad 6 tysięcy rolników, którzy doczekają się pomocy, jeżeli chodzi o producentów mleka, a wypłata nastąpi należnych środków do połowy czerwca.
Jakie przyjęto stawki?
Stawek jeszcze nie znamy. Ministerstwo Rolnictwa ustali i wówczas wydamy decyzję i po decyzjach natychmiast pójdą pieniążki.
Czy wszyscy rolnicy składający wnioski otrzymają pomoc?
Niestety nie.
Z jakich powodów? Pan Marcin Kurasz.
Były 3 powody. Wnioski składane nie w terminie, czyli przed terminem i po terminie. I minimalna ilość, jaką dostawca musiał wprowadzić do obrotu, czyli ilość poniżej 15 tysięcy kg. I minimalna ilość posiadanych krów poniżej 3.
Dużo było takich wniosków negatywnie zaopiniowanych?
Około 60 wniosków.
No i na pomoc czekają także producenci trzody chlewnej, bo również Komisja Europejska zgodziła się na taką formę pomocy.
Również kończymy pracę nad tymi wnioskami, a było ich powyżej 10 tysięcy do końca maja, czyli do 31. Czekamy, mamy jeszcze tydzień, oczywiście po drodze mamy Boże Ciało, potem do niedzieli nie pracujemy i zostaje 30-31, aby móc ostatecznie pozamykać wszystkie wnioski. Mówię o weryfikacji. Potem wysyłamy do Warszawy. Warszawa przelicza, jakie będą stawki dopłaty do jednego tucznika. Sprzedaż przez rolników tuczników w okresie ostatniego kwartału 2015 roku. I wówczas wydajemy decyzję i przesyłamy pieniądze na konto rolnika.
A przypomnijmy, że Komisja Europejska na ten cel przeznaczyła?
Łącznie na mleko i na trzodę chlewną 28,8 miliona euro, po połowie na trzodę chlewną i na mleko.
I do tego dochodzą jeszcze fundusze krajowe.
Tak, również około 130 milionów złotych. W Polsce generalnie złożono 64 tysiące wniosków o pomoc nadzwyczajną dla producentów trzody chlewnej, z czego na województwo kujawsko-pomorskie przypada blisko 1/6, 10 100 wniosków. Wielkopolska miała najwięcej tych wniosków, blisko 19 tysięcy, a my na drugim miejscu.
19 maja w Toruniu marszałek województwa kujawsko-pomorskiego podpisał umowy z lokalnymi grupami działania, czyli pierwsze pieniądze trafiają do lokalnych grup działania. Na co, kiedy zostaną i jakie konkursy rozpisane, o tym wie najlepiej pani Elżbieta Siemiątkowska, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
Lokalne grupy działania w tym okresie programowania Unii Europejskiej dostały możliwość skorzystania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Ogłoszono konkurs na lokalne grupy działania, które mogły składać wnioski o środki Programu Rozwojów Obszarów Wiejskich, tak jak do tej pory, oraz ze środków Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nabór wniosków trwał w 2015 roku. I na koniec kwietnia został rozstrzygnięty. W naszym województwie powstało łącznie 28 lokalnych grup działania. 20 lokalnych grup działania są to kontynuatorzy poprzedniego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i to są lokalne grupy działania wiejskie, które też mogły połączyć się z miastami do 20 tysięcy mieszkańców, ale wyjątkowo w naszym województwie na tle kraju te lokalne grupy działania wiejskie mogły właśnie skorzystać ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. I z tych 20 lokalnych grup działania wiejskich 19 z tej możliwości skorzystało, więc rozszerzyło swoje jakby działanie nie tylko w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ale także właśnie z pozostałych funduszy. Jedna lokalna grupa działania została typowo lokalną grupą działania wiejską. Pojawiły się także lokalne grupy działania miejskie, które objęły swoim działaniem miasta powyżej 20 tysięcy mieszkańców i mamy dzięki temu lokalną grupę działania w Toruniu, w Grudziądzu, w Wrocławiu, w Brodnicy, w Chełmie oraz na naszym terenie utworzyła się także jedna lokalna grupa rybacka, która działa na terenie Pojezierza Krajeńskiego. Łącznie na te lokalne grupy działania zostało przeznaczone w naszym województwie 484 miliony złotych, z czego 304 miliony złotych pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 42 miliony euro, czyli 168 milionów złotych pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a 12 milionów złotych z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Lokalne grupy działania wiejskie zyskały więcej pieniędzy, a lokalne grupy rybackie trochę mniej. Łącznie dla tych lokalnych grup działania jest prawie 0,5 miliarda złotych. Lokalne grupy teraz przygotują się do ogłaszania konkursów dla mieszkańców swoich obszarów. Każda lokalna grupa w ciągu miesiąca od podpisania umowy ma obowiązek na swoich stronach internetowych zamieścić strategię oraz harmonogram, w jaki sposób i kiedy będą te konkursy ogłaszane. Wiemy, że w tym roku niektóre lokalne grupy działania zaplanowały ogłaszanie konkursów z różnych funduszy, ponieważ mogą wybierać, w jaki sposób będą realizować tą strategię.
Czy to będą mniej więcej te same sfery działalności publicznej jak do tej pory?
Jeżeli chodzi o lokalne grupy działania wiejskie, to będą to bardzo podobne działania, dlatego że znów mamy to podejście lider, wspieranie kapitału społecznego na terenach wiejskich, plus duży nacisk będzie lokalnych grup działania na wspieranie przedsiębiorczości. Teraz raczej wspieraliśmy bardziej kapitał społeczny do tej pory, a wspieranie przedsiębiorczości miało charakter marginalny. Jednak teraz zaprogramowaliśmy tak te środki, żeby połowa środków w lokalnych strategiach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ma być przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości, czyli inwestujemy trochę bardziej w gospodarkę. Jeżeli chodzi o pozostałe fundusze, Europejski Fundusz Społeczny czy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, tych środków nie wdrażano za pomocą lokalnych grup działania, więc to będą zupełnie nowe wyzwania. Europejski Fundusz Społeczny będzie wspierał szczególnie grupy defaworyzowane na obszarach wiejskich, zaś Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ma wspierać rewitalizację w małych miejscowościach. Nowe wyzwania dla lokalnych grup, nowe konkursy, nowe rodzaje działalności, dużo więcej pieniędzy, bardziej zróżnicowane. Pokładamy ogromne nadzieje w lokalnych grupach działania, że przynajmniej te obszary wiejskie, czy obszary wiejsko-miejskie i miejskie, dostaną zastrzyk nowych pieniędzy, którymi będzie można dysponować za pośrednictwem tych lokalnych stowarzyszeń, które tam mają najbliższy kontakt ze społeczeństwem.